Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie w rozmowach niedokończonych. Pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Ta Maryja Zawsze Dziewica w naszym pozdrowieniu dzisiaj brzmi szczególnie, ponieważ temat, który chcemy podjąć w tej części rozmów, dotyczy Matki Najświętszej. Brzmi on: Maryja, Mistrzyni Życia Duchowego w codzienności. Bardzo serdecznie witam naszego gościa, siostrę Annę Marię Pudełka, apostolinkę, która jest psychopedagogiem powołania. Witamy serdecznie, siostro, u nas.
Szczęść Boże wszystkim, którzy łączą się z nami, zarówno przez telewizję Trwam, jak i Radio Maryja. Witam serdecznie wszystkich.
Siostra nie po raz pierwszy u nas gości, ale przypomnijmy, apostolinki to zgromadzenie, które jest obecne w naszej ojczyźnie od dawna czy od niedawna? Jak to wygląda?
Zależy, jak na to popatrzeć. Mhm. W Polsce jesteśmy od 2003 roku, czyli 17 lat. Tak. Powstałyśmy w 59 roku, także w historii Kościoła mamy ciut ponad 60 lat. Założył nas błogosławiony ksiądz Jakub Alberione, założyciel rodziny świętego Pawła. Powstałyśmy w Castel Gandolfo, we Włoszech mamy 4 wspólnoty obecnie, 2 wspólnoty w Brazylii i naszą pierwszą wspólnotę fundacyjną w Polsce. Charyzmatem naszego zgromadzenia jest pomagać każdemu człowiekowi, a szczególnie młodemu człowiekowi, odkrywać sens życia, piękno życia i jego życiowe powołanie. Szczególną troską natomiast otaczamy tych wszystkich, których Bóg powołuje do kapłaństwa i do życia konsekrowanego we wszystkich możliwych formach, czyli życie kontemplacyjne, konsekrowane życie czynne, misyjne, świeckie, pustelnicze, dziewicze, wszystkie te formy, które tylko Duch Święty wzbudza w Kościele. Staramy się pomagać tym osobom, umacniać ich w wierności, modlić się też o to, by przeżywali swoją odpowiedź powołaniową właśnie w świętości, w wierności i z radością jako świadkowie Chrystusa.
I w Polsce apostolinki, z tego co już zdążyłem się dowiedzieć przed programem, w Skierniewicach mają swój dom, jedyny w Polsce.
Tak, trochę w Polsce centralnej, między Łodzią a Warszawą, po prostu tutaj żyjemy, kochamy, służymy, adorujemy, po prostu jesteśmy.
Świetnie. Siostro, podejmujemy temat Maryja, Mistrzyni Życia Duchowego w codzienności. No, szeroki bardzo temat, temat rzeka, moglibyśmy powiedzieć, kiedy popatrzymy na Maryję w ogóle, na choćby kilka aspektów z jej życia, no to każdy jest dla nas inspiracją. Dlatego chciałbym zapytać, na czym dzisiaj chcielibyśmy się skupić, żeby to było dla nas takie jasne, konkretne i spójne?
Miesiąc sierpień, podobnie jak miesiąc maj i miesiąc październik, to takie szczególnie maryjne miesiące w ciągu roku. Z całej Polski pielgrzymują liczne pielgrzymki, czy na Jasną Górę, czy do innych sanktuariów maryjnych. I pielgrzymujemy po co? Nie tylko po to, by doświadczyć wspólnoty, czy nie tylko po to, by wyprosić potrzebne łaski, ale po to szczególnie, by ożywić naszą wiarę. A dobrze wiemy, że wiara to jest budowanie głębokiej, osobistej i niepowtarzalnej więzi z Bogiem. Mówiąc o Maryi jako mistrzyni życia duchowego, możemy popatrzeć na nią jako na kobietę, która była najbliższa Chrystusowi od momentu jego poczęcia aż do momentu jego odejścia do Ojca, do wniebowzięcia. I nikt, tak jak Maryja, nie może nas uczyć bliskości z Jezusem. I w duchowości chrześcijańskiej, patrząc też na duchowość maryjną, możemy znaleźć 3 takie perły, drogocenne perły duchowe. Maryja dla nas jest kobietą Słowa Bożego, jest dla nas kobietą Eucharystii i jest dla nas kobietą kontemplacji. Dla mnie osobiście te 3 postawy Maryi są ogromnie inspirujące i myślę, że to są takie postawy, które każdemu i każdej z nas mogą towarzyszyć w naszej codzienności właśnie po to, aby pogłębiać naszą więź z Chrystusem, naszą wiarę, nadzieję i miłość, a także naszą przyjaźń.
Maryja, kobieta Słowa Bożego. Przychodzą na myśl te słowa z modlitwy Anioł Pański, kiedy powtarzamy: a Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. To właśnie Słowo w niej ciałem się staje i zaczyna już wtedy od momentu zwiastowania mieszkać między nami.
Tak, ale Pan Bóg jest tak cudowny, że także każdemu ochrzczonemu pozwala, oczywiście w sposób duchowy, przeżywać tajemnicę wcielenia. Jeśli mamy odwagę codziennie sięgać do Pisma Świętego i czytać chociaż jeden jego mały fragment, zasłuchać się w niego i kształtować nasze życie według Ewangelii, to wtedy Chrystus dosłownie wciela się w nas, w nasze spojrzenia, w nasze gesty, w nasze słowa, w nasze wybory, decyzje, postawy życiowe. Dlatego możemy mówić o duchowości chrześcijańskiej jako duchowości wcielenia. Maryja przeżyła to w sposób jedyny i wyjątkowy, będąc matką Syna Bożego w sposób konkretny, w sposób naturalny, biologiczny, oczywiście mocą Ducha Świętego. Natomiast my w sposób duchowy też przeżywamy tajemnicę wcielenia, gdzie stajemy się coraz bardziej podobni do Chrystusa w naszym myśleniu, w naszym przeżywaniu i w naszych decyzjach. Papież Benedykt XVI, mówiąc o Maryi jako o kobiecie słowa, mówi, że kiedy czytamy Magnifikat, jej pieśń uwielbienia, możemy powiedzieć, że jest to portret jej duszy. Bardzo poetyckie określenie, ono bardzo mnie wzrusza. I tak sobie myślę, każdy z nas, gdyby chciał sportretować swoją duszę, jakich słów by użył? Czy byłyby to słowa prośby, czy błagania? Czy byłaby to modlitwa wdzięczności, uwielbienia, podobnie jak Maryi? Czy może jakaś refleksja poczyniona wobec Boga? I ten portret duszy, mówi papież, jest utkany z nici Słowa Bożego. Maryja czuje się w Słowie Bożym jak u siebie w domu. Czy my tak czujemy się wobec Pisma Świętego? Czy czuję, że Słowo Boga, Pismo Święte jest moim domem? Otrzymaliśmy ogromny dar od Kościoła po Soborze Watykańskim II, że każdy wierny, każdy ochrzczony może brać do swoich rąk Księgę Pisma Świętego. Przed Soborem było to możliwe tylko dla kapłanów i w wyjątkowych sytuacjach dla osób konsekrowanych. A dziś każdy z nas może mieć Pismo Święte na wyciągnięcie ręki. I warto się zastanawiać, jaką rolę, jakie miejsce w naszym domu ma Pismo Święte. Mój założyciel, błogosławiony Jakub Alberione, bardzo często nam zalecał, abyśmy w naszych domach zakonnych, ale też w naszych domach rodzinnych, mieli otwartą Księgę Pisma Świętego w jakimś ważnym miejscu, czy to na stole, czy na biblioteczce, żeby ono nie było gdzieś zamknięte pośród innych ksiąg i być może zakurzone, ale żeby to Słowo Boga było otwarte, tak żebyśmy w każdym momencie mogli podejść i zaczerpnąć z Jego życiodajności. Błogosławiony Jakub mówił, że tak jak w Eucharystii jest obecny Chrystus pod postaciami chleba i wina w swoim najświętszym ciele i krwi, tak na kartach Pisma Świętego płonie płomień Ducha Świętego. Czyli nie możemy wszyscy mieć Eucharystii w domu, to jest tylko możliwe w świątyniach, w kościołach, w domach, w kaplicach zakonnych, ale każdy z nas może przeżywać tą szczególną obecność Boga poprzez Pismo Święte, gdzie Duch Święty płonie swoją miłością i gdzie nieustannie wobec tej miłości możemy się ogrzewać, może ona oświetlać kroki naszego życia, może nas umacniać. I chciałabym też Was, drodzy telewidzowie, zachęcić do tego, aby kiedy otwieramy Pismo Święte, zapraszać Maryję, aby ona wyjednała nam Ducha Świętego i abyśmy mogli patrzeć na to, co Bóg mówi, co Bóg czyni przez Jezusa, właśnie oczami Maryi, razem z nią.
Bardzo dziękuję, siostrze, za te słowa odnoszące nas do historii przedsoborowej, odległej, ale nie tak znowu odległej, i uświadomienie tego, że, no, że kiedyś dostęp do Pisma Świętego nie był taki oczywisty jak dzisiaj. Dzisiaj mamy je na wyciągnięcie ręki, mamy na półkach czasem po kilka egzemplarzy różnych wersji, różnych tłumaczeń, różnych kolorów i tak dalej. One sobie stoją ładnie i leżą albo, nie wiem, no są po prostu gdzieś tam w domu. Mamy je na smartfonach, w aplikacjach różnego rodzaju, a czasem jest i tak problem, żeby zajrzeć. Możemy powiedzieć też, że Maryja miała trochę łatwiej, bo miała Pana Jezusa na wyciągnięcie ręki żywego i prawdziwego. Co zrobić, żeby też zobaczyć, że my też mamy tę łatwość?
Myślę, że trzeba się nie zniechęcać i cały czas próbować. Gdybyśmy każdy dzień zaczynali od jednej chwilki ze Słowem, i na początek to mogą być albo Ewangelie, ale też bardzo bym chciała zachęcić do modlitwy psalmami. Wiem, że też liturgią godzin modlicie się na antenie Radia Maryja i właściwie liturgia godzin cała składa się z psalmów. Ale też osobiście chciałabym zachęcić do tego, żeby codziennie przeczytać sobie jeden psalm albo może nawet jeden werset z psalmu i uczynić te słowa motywem modlitwy. Na przykład: Pan jest moim pasterzem, miłuję Cię, Panie mocy moja, Pan moim światłem i zbawieniem moim. I możemy to jedno zdanie powtarzać sobie często w ciągu dnia. I kiedy spotyka nas coś radosnego, i kiedy spotyka nas coś trudnego, powracamy do tego słowa klucza, które dzisiaj nas prowadzi, i po pewnym czasie zauważymy, jak wielką zażyłość z Jezusem to słowo w nas rodzi. Na przykład: drogi jesteś w moich oczach. 43 rozdział Księgi Izajasza. Jesteś wartościowy, ja Cię miłuję. Czy nie lękaj się, czy nie bój się, wierz tylko. Więc każdy z nas może mieć takie słowa, które umacniają nas i które pomagają nam właśnie w codzienności. To, co bardzo bym chciała podkreślić: Słowo Boga ma moc. Słowo Boga uwalnia, leczy, zbawia, stwarza. Bóg stworzył wszystko, cały wszechświat mocą swojego słowa, i to nie stało się tylko u początku dziejów. To dzieje się cały czas, więc za każdym razem, kiedy zasłuchujemy się w to słowo działa w nas to, co obiecuje. I to jest dla nas źródło ogromnej nadziei.
Maryja kobieta słowa, a Maryja kobieta, czy niewiasta Eucharystii, jeżeli kwestię Słowa Bożego, czyli Słowa wcielonego Pana Jezusa, Syna Maryi również, możemy sobie jakoś poukładać. Nie wiem, czy z Eucharystią nie pojawia się pewien problem, ponieważ no, kojarzymy Eucharystię z wieczernikiem, z tym momentem ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Maryi tam nie było, przynajmniej nie wiemy o tym z Ewangelii, czy była, czy nie było tam Maryi. Więc pytanie, jak tutaj Maryję, niewiastę Eucharystii, zauważyć, jak zrozumieć ten tytuł, którym dzisiaj się będziemy posługiwali również?
Ten tytuł bardzo był drogi naszemu świętemu papieżowi Janowi Pawłowi II i w swojej encyklice o Eucharystii. On właściwie napisał cały rozdział o Maryi jako niewieście Eucharystii. I tam papież też stawia sobie to pytanie. Mówi: nie wiemy, Ewangelie nam nic nie mówią, że Maryja była podczas ostatniej wieczerzy, ale była na pewno w wieczerniku w czasie oczekiwania na zesłanie Ducha Świętego wraz z apostołami, z krewnymi Jezusa i z kobietami. I tam na pewno była celebrowana już Eucharystia. Papież wskazuje na to, że całe życie Maryi było odniesieniem do Eucharystii, że Maryi towarzyszyła wiara eucharystyczna, że Maryja była cała zasłuchana w Słowo, że Maryja dała Jezusowi ciało, że Maryja żyła permanentnie dziękczynieniem, a to są najważniejsze aspekty Eucharystii. Całe jej życie było darem z siebie, ofiarowaniem Ojcu wraz z Jezusem. Papież wspomina także, że to, co Jezus nas prosi, to czyńcie na moją pamiątkę. Ta postawa zaproszenia i posłuszeństwa wierze jest bardzo obecna także w życiu Maryi, kiedy w Kanie mówi do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Też bardzo poruszające są słowa papieża, który mówi, że spróbujmy wyobrazić sobie właśnie uczucia Maryi, kiedy uczestniczyła już w Eucharystii, po tym jak Jezus odszedł do nieba, i co czuła, kiedy apostołowie właśnie mówili: to jest ciało moje, to jest krew moja. Popatrzcie, Maryja też musiała uczynić ogromny przeskok wiary, bo zupełnie czymś innym było przebywanie z Jezusem pod jednym dachem w Nazarecie, czy potem towarzyszenie mu w czasie jego publicznego nauczania, czy trwanie pod krzyżem. Maryja go widziała, Maryja go słuchała, Maryja z nim rozmawiała, Maryja się z nim cieszyła i Maryja z nim współczuła i płakała wobec bolączki ludu. Natomiast kiedy Jezus odchodzi do nieba, do Ojca, Maryja czyni jeszcze większy, głębszy krok wiary, tak jak każdy z nas, i uczestniczy w tej obecności sakramentalnej. I tego też Maryja potrzebowała się uczyć i możemy powiedzieć, że w tym była taką najpilniejszą uczennicą Jezusa. Jest też inne podobieństwo bardzo piękne, które święty Jan Paweł II podkreśla i mówi, że istnieje głęboka analogia, bardzo głębokie podobieństwo pomiędzy fiat, które wypowiedziała Maryja na zwiastowanie Archanioła, a pomiędzy amen, niech mi się stanie, które wypowiada każdy wierny, kiedy przyjmuje ciało pańskie. To jest właśnie wiara eucharystyczna. Wiara, którą Maryja rozpoczęła, przyjmując w sobie, w swoim sercu i w swoim łonie słowo, które stało się ciałem. Ale my jesteśmy jak gdyby przedłużeniem tej wiary Maryi jako lud Boży. I za każdym razem nasze amen, możemy powiedzieć, wchodzi w to tak wypowiedziane przez Maryję, aby dalej mogło być kontynuowane dzieło zbawienia świata.
Patrzymy na Eucharystię, uczestniczymy w Eucharystii, dzięki Bogu już teraz coraz powszechniej możemy uczestniczyć również w naszych świątyniach w czasie Eucharystii. Chciałbym też, proszę siostry, zapytać o to, jak, bo czasem mamy takie, no czy to zarzuty, może niekoniecznie, ale tak troszeczkę sami nie potrafimy sobie tego poukładać. Nasze nabożeństwo do Maryi, pobożność maryjną, a Eucharystię, czyli Pana Jezusa. Wiemy, że Maryja nigdy nie staje pomiędzy człowiekiem a Chrystusem w takim negatywnym tego słowa znaczeniu, ale czego nas Maryja może uczyć dzisiaj w przeżywaniu Eucharystii, w spotkaniu z jej Synem Jezusem Chrystusem?
Myślę, że Maryja może nam bardzo pomóc w ogóle w przygotowaniu do Eucharystii. Eucharystia nie zaczyna się znakiem Krzyża Świętego, czy kiedy widzimy, jak kapłan całuje ołtarz. Eucharystia zaczyna się w momencie, kiedy my podejmujemy decyzję, że pójdziemy, aby spotkać się z Jezusem, i zaczynamy się w domu przygotowywać, zaczynamy się ubierać, zaczynamy się myć, prawda? Wyruszamy w drogę do naszego kościoła. I to wszystko już jest przygotowaniem na spotkanie z Panem, w którym Maryja może nam pomagać. Może pomagać nam wyciszyć serce, może pomagać nam skupić myśli, może pomagać nam też wzbudzić w sercu intencje, kogo dzisiaj przyniosę do Jezusa, kogo chcę złożyć na ołtarzu razem z chlebem i winem, aby został przeniknięty mocą Ducha Świętego, mocą zmartwychwstania. Maryja jako ta, która słuchała i medytowała i rozważała w swoim sercu słowo, może pomóc nam w czasie liturgii słowa głęboko zasłuchać się czytania z Nowego Testamentu, ze Starego Testamentu, a potem z Ewangelii, tak aby to Słowo Boga nam nie umykało. Nie wiem jak Państwo, ale mi się często zdarza, że różne myśli w czasie Eucharystii przychodzą mi do głowy, coś sobie przypomniałam, ktoś mnie prosił o modlitwę, jeszcze to czy tamto chcę Jezusowi powiedzieć. I wtedy to słowo, które jest głoszone, może gdzieś mi umknąć. Więc ja lubię prosić Maryję, nie pozwól, aby jakiekolwiek słowo Jezusa, które dzisiaj usłyszę, upadło na ziemię, a nie na glebę mojego serca. Potem podczas ofiarowania Maryja może być dla nas wzorem takiej wielkiej ufności. Ona też ofiarowała Jezusa Ojcu w świątyni. I właściwie uczyła się każdego dnia oddawać Jezusa Bogu i światu, bo Jezus nie był jej. On przyszedł, aby zbawić całą ludzkość. I Maryja uczyła się dzień po dniu zawierzać Jezusa innym. I my też możemy uczyć się z Maryją, ofiarowywać właśnie w tym momencie Eucharystii to, kim jesteśmy, to, co mamy, Bogu. I potem już obrzędy Komunii Świętej, kiedy przyjmujemy Jezusa do naszego serca. I papież mówi tak pięknie, że potrzebujemy czułości Maryi, potrzebujemy jej spojrzenia, jej ciepła, aby tak Jezusa ugościć w naszym wnętrzu. I też, jeżeli jesteśmy ze sobą szczerzy, są takie dni, kiedy z wielką gorliwością przyjmujemy Jezusa, a są takie dni, kiedy może być zmęczenie, obojętność, jakaś rutyna. I tutaj ta prośba, pomóż mi przyjąć Jezusa, pomóż mi Go ugościć, czy nawet Ty sama przyjmij Go w sercu moim. Takie wzbudzenie intencji też może pomóc nam jeszcze głębiej z Chrystusem w Komunii Świętej się spotkać. I potem, kiedy już wychodzimy z Eucharystii, to nie znaczy, że wszystko się skończyło. Wtedy wszystko się zaczyna. Jesteśmy podobni do Maryi, która z Jezusem w sercu biegnie do Elżbiety. I my jesteśmy zaproszeni, aby tego Jezusa zanieść z powrotem do naszej rodziny, do naszych miejsc pracy, odpoczynku, rekreacji, do naszych sąsiadów. Kiedy Maryja spotyka się z Elżbietą, powiedziała jej proste słowo, szalom, pokój Tobie. My byśmy dzisiaj powiedzieli szczęść Boże, czy nawet dobry wieczór, dzień dobry. I osoby, które spotykają nas, powinny zostać napełnione Duchem Świętym, tak jak Elżbieta, i powinny poczuć radość. Bo Bóg chce się przez nas udzielać. To jest możliwe, tylko może my czasami nie pamiętamy o tym, albo czasami po prostu nie zwracamy na to uwagi, że każdy z nas, wychodząc z Eucharystii, jest takim żywym tabernakulum Boga, taką ludzką monstrancją, która niesie Jezusa w świat, i jeśli my tego nie uczynimy, to Jezus zostanie zamknięty w świątyni, a On nie przyszedł po to, żeby być zamknięty w tabernakulum. Bóg tęskni za człowiekiem. Bóg chce być blisko człowieka. Bóg chce udzielać się człowiekowi. Dzisiaj potrzebuje nas, każdego z nas, aby to uczynić.
Bardzo dziękuję. A zatem mamy Maryję jako kobietę słowa, kobietę Eucharystii, no i kobieta kontemplacji, czy to najtrudniejsza kwestia, którą dzisiaj chcemy poruszyć. W ogóle, co to jest kontemplacja? Kiedy słyszymy kontemplacja, no to jakieś zakony kontemplacyjne mogą nam do głowy przychodzić, więc pytanie, no z której strony, jak popatrzeć dzisiaj na kontemplację naszymi oczyma współczesnego człowieka XXI wieku?
Więc kontemplacja absolutnie nie jest w kościele katolickim, chrześcijaństwie zarezerwowana dla wielkich świętych czy dla mistyków. Kontemplacja jest dla każdego. Kontemplować to znaczy zapatrzeć się w Boże oblicze. I znowu papież Jan Paweł II napisał przepiękny list o Różańcu Świętym, Rosarium Virginis Mariae. Jest to właściwie jeden z ostatnich dokumentów napisany przez papieża Polaka. I muszę Wam powiedzieć, że dla mnie najdroższy sercu i najpiękniejszy, może też dlatego, że jest napisany bardzo prostym językiem, ale niesamowicie głębokim językiem. Tam pokazane jest serce papieża kontemplujące razem z Maryją oblicze Chrystusa. I papież mówi bardzo ważną rzecz. Modlitwa różańcowa nie jest stricte modlitwą maryjną. Modlitwa różańcowa jest modlitwą chrystologiczną, czyli tą, która stawia w centrum Chrystusa, a my modlimy się razem z Maryją, medytując, kontemplując właśnie tajemnicę z życia Jezusa. I papież mówi, nikt bardziej i nikt lepiej niż Maryja nie opowie nam w duchowy sposób, co się wydarzyło w czasie zwiastowania, w Betlejem, kiedy Jezus nauczał, kiedy Jezus niósł krzyż, kiedy Jezus zmartwychwstał. I ponieważ nikt równie pilnie nie oddawał się kontemplowaniu oblicza Chrystusa jak Maryja, czyli takiego zapatrzenia w Jezusa. Kontemplacja to trochę jak dwóch ludzi, którzy się kochają. Jeżeli małżonkowie rozumieją się bez słów, jeżeli tylko spojrzą na siebie z głęboką miłością i już wiedzą, co jedno drugiemu chciałoby powiedzieć, podobnie jest z naszej relacji z Bogiem. On patrzy na mnie, ja patrzę na Niego i naprawdę to milczenie wypełnia nasze serca głęboką miłością, głębokim poczuciem bezpieczeństwa. Papież opisuje nam spojrzenia Maryi. Bo kontemplować to umieć patrzeć. Nie powierzchownie, nie w rozproszony sposób, ale patrzeć bardzo uważnie i bardzo głęboko. I papież wyróżnia kilka spojrzeń Maryi. Mówi, że spojrzenie Maryi było bardzo uważne, bardzo skupione. Jeszcze Maryja, kiedy oczekiwała Jezusa, kiedy nosiła Go pod swoim sercem, papież mówi, że jej spojrzenie jak gdyby przenikało w głąb duszy, aby już wyobrażać sobie rysy dzieciątka. I potem, kiedy Jezus narodził się w Betlejem, mówi, że również jej oczy cielesne spoglądały czule na oblicze Syna. I popatrzcie, my możemy to od razu odnosić do nas. Na ile nasze spojrzenie jest uważne, na ile nasze oczy komunikują ciepło i czułość. Są takie spojrzenia, że mamy ochotę usiąść, wypić z kimś herbatę i opowiedzieć drugiej osobie pół życia, właśnie dlatego, że w oczach tej osoby czujemy się przyjęci, czujemy się akceptowani, czujemy się po prostu kochani. Ale są też takie spojrzenia bardzo surowe, bardzo takie wymagające, pełne krytyki, jakiegoś osądu, które nas ranią i wręcz chciałoby się otworzyć parasol i przykryć i powiedzieć, nie patrz na mnie w ten sposób, bo czuję zażenowanie, czuję skrępowanie, nie potrafię być sobą. Jakie jest więc nasze spojrzenie? Na ile ono już jest podobne do spojrzenia Maryi? Spojrzenie Maryi było pełne adorującego zadziwienia. Ona wciąż była wpatrzona w Jezusa. To adorujące zadziwienie możemy nazwać też zachwytem. I możemy sami siebie pytać, czy w naszych rodzinach potrafimy jeszcze patrzeć na siebie z zachwytem. Czy już nie uważamy, że wszystko wiemy o drugim człowieku, że już nas niczym nie zaskoczy, że nie zauważamy tej jego czy jej niepowtarzalności. Spojrzenie Maryi, mówi papież, było także spojrzeniem pytającym. Kiedy zagubiła go w świątyni, kiedy 3 dni szukała go z bólem, Maryja nie robi awantury młodemu Jezusowi, nie wyrzuca mu, ale stawia mu pytania, pyta o motywację. Dlaczego to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Więc czy my potrafimy tak patrzeć na drugiego, żeby chcieć go zrozumieć? Chcieć zadać pytanie i chcieć zasłuchać się w motywację jego działań czy jego decyzji. Spojrzenie Maryi jest też spojrzeniem przenikliwym. Takim spojrzeniem obdarzyła go w Kanie Galilejskiej, kiedy czuje, że nadszedł czas, aby Jezus się ukazał światu, aby objawił swoją chwałę. Maryja bardzo kochała Jezusa, miała ogromną intuicję i możemy nawet powiedzieć, że tutaj zsynchronizowała się z pragnieniami Ojca wobec swojego Syna i faktycznie na prośbę Matki Jezus czyni pierwszy znak, który objawia Jego mesjańską tożsamość. Spojrzenie Maryi jest też spojrzeniem pełnym bólu, kiedy stoi pod krzyżem i widzi przeogromne cierpienie i jeszcze bardziej ogromną i nieskończoną miłość Jezusa do każdego z nas, do grzeszników. Ale spojrzenie Maryi to także spojrzenie rozpromienione radością. Lubię wyobrażać sobie, jak wyglądały oczy Maryi, kiedy zobaczyła Jezusa zmartwychwstałego, kiedy się spotkali. Jak musiały być piękne, pełne blasku, pełne radości i szczęścia oczy Matki. I na koniec ostatnie spojrzenie Maryi to spojrzenie pełne ognia i pełne światła, rozpalone blaskiem Ducha Świętego. Możemy powiedzieć, że to jest spojrzenie każdego chrześcijanina, bo my jesteśmy osobami, które przyjęły wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, czyli chrzest, Eucharystię i bierzmowanie. Jesteśmy namaszczeni Duchem i przez tego Ducha posłani, więc inni ludzie, ci poszukujący, ci niewierzący, potrzebują także w naszych oczach widzieć płomień, ciepło i blask Ducha Świętego, które płonie w głębi naszej duszy. Więc im bardziej nasze spojrzenia będą podobne do Maryi, tym bardziej staniemy się osobami kontemplującymi, czyli widzącymi Boga w codzienności.
Bardzo dziękuję za takie wprowadzenie. Drodzy, już zapraszamy w tym momencie też do telefonowania, ponieważ dzisiaj nasze rozmowy, ta pierwsza część nieco krótsza, numery ukazują się już na ekranach dla słuchaczy. Przypomnimy, 56 657 0011 dla Polski Północnej, dla Polski Południowej, 56 657 0012, telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 i 400 i dla słuchaczy spoza granic dwa numery 48 56 657 0013 i druga końcówka 14. Siostra Anna Maria Pudełko jest z nami, apostolinka, psychopedagog powołania. Proszę siostry, zanim telefon, jeszcze takie pytanie też, bo już w tym wprowadzeniu siostra zwróciła uwagę na to, czy my potrafimy się zachwycać jeszcze dzisiaj czymkolwiek. To jest taka jedna rzecz. A druga, która jakoś się z tym wiąże chyba, co zrobić i gdzie też szukać inspiracji, by nie popaść w rutynę, również w uczestniczeniu w Eucharystii, ale też w ogóle w prowadzeniu naszego życia duchowego, bo czasem tak się zdarza, że ono jest. Nawet nie jest tak, że go nie ma, czy że zapominamy, przestajemy wzrastać duchowo, a może i przestajemy właśnie wtedy, ale żeby też tu nie zagmatwać tego pytania. Chodzi o to, że już mamy pewne utarte schematy, takie tory, którymi sobie idziemy i myślimy, że już wszystko wiemy i nic się nie da w tej kwestii zmienić, więc pytanie, co zrobić i czego Maryja nas może nauczyć, żebyśmy w taką rutynę nie popadali.
Ja miałam taki etap w moim życiu, kiedy bardzo świadomie spowiadałam się z rutyny, bo rutyna jest wielkim niebezpieczeństwem życia duchowego. Duch jest życiem, duch jest kreatywnością, duch jest żywiołowością Boga i Bóg jest wciąż świeży, wciąż nowy, tak jak miłość, więc potrzebujemy naprawdę prosić o takie świeże oczy serca, żeby codziennie Boga spotykać na nowo. Bóg codziennie na nowy sposób opowiada nam o tym, jak nas kocha, czym nas obdarza i czego dla nas pragnie w tym dniu, który się rozpoczyna. I w relacji do Pana Boga tak naprawdę nie chodzi tylko o nasze praktyki religijne. Religijność jest czymś zupełnie innym niż duchowość. Nasze nabożeństwa, nasze praktyki mają na celu zbliżyć nas do Boga, ale tutaj nie chodzi o to, żeby rozliczyć się przed Panem Bogiem, że msza święta zaliczona, brewiarz odmówiony, różaniec już był, jeszcze mam adorację, prawda? To nie są punkty programu tylko, bo ja się spotykam z osobą, więc mam takie wrażenie, że żeby pielęgnować tą świeżość, trzeba zawsze powracać do tego, z kim się spotykam, kim Bóg, kim Jezus jest dla mnie i pytać się, co dzisiaj otrzymałem, otrzymałam od Niego. I moi drodzy, tu się nigdy nie znudzimy, bo Bóg jest nieskończenie hojny w dawaniu i w tych rzeczy, o które Go prosimy, ale też czasami nas zaskakuje i wręcz wybiega ponad nasze oczekiwania. Ale też czasami, wiecie, potrzeba popatrzeć na rzeczy trudne jako na Boże dary. Do tego już potrzeba trochę głębszej wiary, żeby zobaczyć, że tam, gdzie zaczynają się problemy, one niekoniecznie muszą nas przygniatać. One mogą stać się szansą. Szansą naszego duchowego wzrostu, naszego zaufania, naszego zawierzenia, też naszego jeszcze głębszego otwierania się na miłość. Więc myślę, że bardzo pomaga nam już samo pytanie się, czy nie wchodzę w rutynę, czy nie żyję za bardzo przyzwyczajeniem, czy nie czuję nudy i pustki w życiu duchowym. A jeśli tak się dzieje, to z jednej strony potrzebujemy właśnie prosić Boga, aby pomógł nam odświeżyć tą więź z Nim, a z drugiej strony też dobrze jest sobie z kimś porozmawiać, czy z jakimś kapłanem, czy jeżeli jesteśmy w jakiejś wspólnocie, może dopytać jakiejś osoby, czy podzielić się naszym doświadczeniem, dopytać się właśnie o to, co możemy uczynić, aby tą naszą więź z Bogiem pogłębić.
Dziękuję bardzo. Jest telefon, bardzo prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Siostro.
Kto mówi do nas?
Mówi Stanisław z Małopolski.
Słuchamy pani Stanisławie.
Siostro, dzięki Radia Maria. A właśnie dowiedziałem się, że jest takie zgromadzenie jak Apostolanki.
Apostolinki.
Które ma już ponad 60 lat. I dziękuję za to. Święty Jan Paweł II nauczał, że Polacy uciekali się do Maryi zawsze ze swoimi problemami. No, jest to królowa Polski i świata, ale też Maria jest matką nas wszystkich, sióstr i braci w Jezusie. Ona dała przykład, jak bardzo trzeba ufać Bogu, zawierzyć. I swoim tak rozpoczęła najwspanialszą cywilizację miłości, to znaczy chrześcijańską. Stworzyła piękną rodzinę, która jest wzorem do dzisiaj. Jej oblubieniec Józef w tym roku patronuje naszej ojczyźnie. A jej syn jest królem naszego narodu, a Maria królowa od wieków. Całej jej rodzinie kłaniali się polscy królowie, władcy ufali jej i przysięgali, na przykład król Kazimierz, biskupi, prymasowie, no i lud Boży. Prymas tysiąclecia i właśnie święty Jan Paweł II umiłowali ją szczególnie. I to w trudnych czasach naszej ojczyzny. Przecież Grunwald, zabory, okupacja, agresja bezbożnych ideologii komunistycznych, faszystowskich, to zmieniła ona. Naród nasz od chrztu Polski kocha Jezusa i jego mamę Marię. I sądzę, że dzięki niej i jej miłości Polacy zmienili stosunek do kobiety, córki, matki, matrony, z negatywnego sprzed chrztu Polski na pozytywny, po zawarciu przymierza z Bogiem. Od tej pory kobieta Polka stała się obiektem czci, szacunku, ochronie jako niewiasta. Mówiono pani matko, całowano w dłonie i panowie szermansko się zachowywali. Jest to gen chrzcielny naszego narodu. Chciałem jeszcze dodać, że jak na królowo Polski Maria ma swoją stolicę duchową na Jasnej Górze i teraz w miesiącu maryjnym pielgrzymi w pocie czoła, deszczu i znoju pielgrzymują i modlą się. I jeszcze chcę dodać, że Maria ma w Polsce swoich wojowników, a ich bronią jest różaniec i jeśli jest wytaszany na szaniec, to zwyciężymy. Kardynał Chlot powiedział, Polska zwycięży modlitwą maryjną, różańcem, a że Maria jest wiarygodna, w tych swoich wrogów, prowokatorów i prowanów. Dziękuję za wychowanie.
Dziękujemy pani Stanisławie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria.
Teraz i zawsze. Bardzo dziękujemy. Proszę siostry, słowo komentarza.
Tak, jestem wdzięczna również za ten wątek historyczny przypomnienia od samego początku dziejów naszej historii. Kiedy tylko przyjęliśmy Chrystusa, Maria była obecna. Zresztą nawet kiedy patrzymy na pieśń Bogu Rodzica, to była pierwsza z takich głębokich modlitw, którą lud Boży modlił się, szczególnie w takich ważnych i trudnych momentach. I myślę, że my jako naród jesteśmy bardzo głęboko związani z Maryją, co oczywiście nie przeczy w żaden sposób, że Maryja jest królową świata, królową rodzin i należy do wszystkich, ale sądzę, że wiele razy Maryja ocaliła wiarę w naszym narodzie właśnie przez to, że my też często uciekaliśmy się do niej. Znowu powrócę do Soboru Watykańskiego II. Bardzo cenne jest to, że Sobór też otworzył nas na takie bardziej biblijne spojrzenie na Matkę Bożą. Zresztą mamy przepiękne rozdziały, chociażby w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, gdzie widzimy tożsamość Maryi, Matki Kościoła, jej rolę też w dziele odkupienia jako tej, która najbardziej wspierała Chrystusa właśnie i podążała za Nim. Mamy bardzo dużo pięknych opracowań. Ja bym bardzo chciała też Was zachęcić do tego, abyśmy się nie bali czytać, pogłębiać naszą wiedzę, pogłębiać naszą wiarę, zaczynając chociażby od Pisma Świętego, ale także Katechizmu Kościoła Katolickiego. Tam znajdziemy wiele punktów dotyczących Matki Chrystusa, ale też dotyczących modlitwy. Pod koniec katechizmu jest cały rozdział mówiący na temat modlitwy. Bardzo piękny jest cały też podrozdział mówiący o kontemplacji. I myślę, że może być to ogromna pomoc w naszym takim codziennym spotkaniu z Panem Bogiem. Także dziękuję Panie Stanisławie też za to przypomnienie nam aspektu historycznego, który też jest ważny.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Iza z Poznania mam taką sprawę, taką może głębszą, duchową, bo dotyczy przyjmowania Komunii Świętej, za którą bardzo tęsknię i która jest w moim życiu taką tak naprawdę moim życiem jest i pozwala mi żyć po prostu dalej z dnia na dzień, na co dzień. Problem polega na tym, moment przyjęcia Komunii. Za Komunią Świętą bardzo tęsknię, a w momencie, kiedy ją przyjmę, jak patrzę na przykład, jak inni przyjmują, to budzi się we mnie tęsknota. Jak podnosi kapłan Najświętszy Sakrament, budzi się we mnie ogromna tęsknota. Nawet takie poczucie, że zostałam przyciągnięta do ołtarza, jakby stałam się jedno z Jezusem już w momencie, kiedy nastąpiło podniesienie. Natomiast i przeistoczenie. Natomiast w momencie przyjęcia tak jakby Bóg znikał.
Pani Izo, bardzo dziękuję, tak. bo też czas nas ogranicza. Czy siostro, jakaś rada w tej kwestii?
Wie pani co? To doświadczenie przywołuje mi na myśl doświadczenie uczniów z Emaus. Po długiej drodze, kiedy Jezus im tłumaczy i czują, że płonie serce, siadają do stołu, zapraszają go do stołu i w momencie, kiedy Jezus łamie chleb i im podaje, oni spożywają ten chleb, który jest Jego ciałem. Jezus znika im z oczu. Ale radość spotkania z Jezusem jest tak wielka, że oni potem wracają do Jerozolimy i świadczą, widzieliśmy Pana. W spotkaniu z Eucharystią potrzebna jest wiara, to nie tylko uczucia. Więc ja bym się nie zamartwiała tym, że nie czuję Pani tej obecności, ale właśnie raczej bym dziękowała. Panie, dziękuję Ci, że już jesteś we mnie. I proszę Cię, przeżyj ze mną ten dzień i prowadź mnie i zobaczy Pani, jak bardzo to będzie owocne.
Bardzo dziękuję, proszę siostry, za spotkanie, za rozmowę, za tę część, bo oczywiście spotkamy się jeszcze w Radiu Maria o 21:30. Siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka, była z nami. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.